Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Umartwienie umysłu i woli. W naszych rozważaniach o pobożności ostatnio wiele uwagi poświęciłem praktyce umartwienia, która bardziej wiąże się z problematyką ascezy. Niemniej jednak ma doniosłe znaczenie dla kształtowania postawy pobożnej. Brak bowiem umiarkowania i umartwienia w sferze zmysłów zewnętrznych, jak również pamięci i wyobraźni, może prowadzić nie tylko do grzechu, ale do różnych wynaturzeń w sferze postaw pobożnych. Tak zwana bigoteria, nierzadko będąca przedmiotem uszczypliwości, to nic innego jak efekt nieumiarkowanego zaspokajania potrzeb zmysłowych za pomocą tego, co religijne. To inaczej mówiąc, instrumentalne traktowanie swej pobożności. Na przykład ktoś modli się o tyle, o ile modlitwa sprawia mu przyjemność, daje dobre samopoczucie. Wynajduje więc coraz to nowe formułki modlitewne albo szuka atrakcyjnych sanktuariów. Tymczasem modlitwa służy nie zaspokajaniu naszych potrzeb psychicznych, lecz chwale Bożej i kształtowaniu osobowości tak, aby była poddana woli Bożej. Innym przejawem bigoterii może być hodowanie w sobie marzeń o świętości, wyobrażanie siebie już niemal w aureoli, jednak bez ciężkiej, wytrwałej pracy nad sobą. Do tego, aby dokonywał się duchowy postęp, konieczne jest umartwienie i umysłu i woli, które w człowieku pełnią rolę władz nadrzędnych, kierujących całym naszym życiem we współpracy z łaską Bożą. Zmysły zewnętrzne i wewnętrzne pełnią rolę dynamizmów, którymi trzeba odpowiednio pokierować. Jeżeli więc mówimy o umartwieniu, to szczególnie trzeba położyć akcent na kształtowaniu umysłu i woli. Zanim jednak zajmę się tym tematem, chcę za mistrzami duchowymi nadmienić, że umartwienie zmysłów jest ważne z tego powodu, że ma do nich dostęp zły duch. Chodzi tu szczególnie o pamięć i wyobraźnię, jak również namiętności. Szatan, nie mogąc bezpośrednio wpływać na nasz umysł i wolę, aby sprowadzić na manowce, próbuje tego drogą pośrednią, przez te właśnie niższe władze. W tej sytuacji kierownicza, kontrolna i zabezpieczająca funkcja umysłu i woli ma znaczenie decydujące. Umysł z natury swej dąży do prawdy. Ma w sobie pęd do poznania i wiedzy, który zostanie w pełni zaspokojony dopiero w wieczności, gdy będziemy mieli udział we wszechwiedzy Boga. Ten pęd umysłu do wiedzy jest natury ogólnej, dlatego trzeba go stale ukierunkowywać, aby się nie rozpraszał, popadając w powierzchowność, ale docierał do istoty rzeczy. I to jest zasadniczy cel umartwienia umysłu. Innymi słowy, należy poskramiać swoją ciekawość po to, aby ją intensyfikować w określonym kierunku. Aby nie była jak motyl, który dotyka raz tego, raz innego kwiatka, lecz by była jak pszczoła, która choć siada na różnych kwiatkach, to zawsze w jednym celu, aby zbierać materiał na wykwintny miód. Właściwości poznawcze umysłu trzeba rozwijać w kierunku spełniania swoich obowiązków, a pierwszym z nich jest poznanie prawd odnoszących się do Boga i swego ostatecznego celu. Pod tym względem każdy z nas ma wiele do zrobienia, gdyż wśród wielu rzeczy, które należałoby poznać, nauczyć się, kwestia poznania zasad wiary pozostaje zwykle na szarym końcu, o ile w ogóle brana jest pod uwagę. Widać to m.in. w zaangażowaniu rodziców w posyłanie dzieci na katechezę. Współcześnie dziecko musi zdobyć wiedzę przewidzianą programem szkolnym, to jest oczywiste, ale do tego jest posyłane na angielski, na fortepian, na lekcje tańca, na sztuki walki, jazdę konną itd., itd. Czas dzieciństwa ten kilkuletni człowiek ma już tak zajęty, że nie ma miejsca ani na katechezę, ani lekturę duchową, ani nawet na modlitwę. A przecież chodzi tu o coś niezwykle ważnego, mianowicie poznawanie tej rzeczywistości, do której każdy jest przeznaczony. Jeżeli ktoś udaje się do nieznanego sobie miasta pod wskazany adres, to najpierw stara się zobaczyć to na mapie, aby się nie zgubić albo nie narazić na jakiś kłopot. Tymczasem sprawa celu ostatecznego, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, zwykle pozostaje całkowicie zaniedbana. Nic dziwnego, że wielu naszych wiernych tak łatwo daje się oszukiwać różnym sekciarzom i manipulatorom żerującym na ignorancji religijnej i naiwności. Stąd postulat narzucenia sobie pewnej dyscypliny w zakresie umysłowego poznawania prawd wiary i rozumienia procesów życia duchowego. W przeciwnym razie to zmysły i namiętności będą kierować umysłem i wolą, a nie odwrotnie. Natomiast tak Bóg ukształtował człowieka, że funkcję kierowniczą w nim ma spełniać właśnie umysł i wola. Odnośnie do tego w Księdze Mądrości czytamy, że urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. A starotestamentalny mędrzec Syrach przestrzega: jeżeli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twoich nieprzyjaciół. Z uwagi na wrodzony pęd do poznawania należy zadbać, aby umysł nie zajmował się rzeczami niepotrzebnymi, aby go nie zaśmiecać, bo to może być zgubną pożywką dla pamięci i wyobraźni. Są ludzie, którzy owszem dużo czytają, wszystkim się interesują, wszędzie, gdzie coś się dzieje, chcieliby być. Niby dużo wiedzą, ale są to luźne informacje, a nie usystematyzowana wiedza, która służy mądrości nadającej życiu właściwy kierunek i kształt. W celu zdyscyplinowania umysłu do pogłębionego, a nie dyletanckiego poznawania rzeczywistości, katolicka ascetyka proponuje zachowanie pewnej hierarchii zadań, w tym przypadku zdobywania informacji. Są to trzy łacińskie słowa: necessarium, utile, jucundum, a więc to, co konieczne, to, co pożyteczne i to, co przyjemne. Odwrócenie tej kolejności zwykle przynosi fatalne skutki, a nade wszystko stratę czasu. Wiedzę należy zdobywać i posługiwać się nią z wielką pokorą. Chodzi przecież o poznawanie prawdy. Prawda zaś to istota pokory. Święty Paweł przestrzega, że wiedza nadyma, miłość zaś buduje. W innym miejscu ten sam apostoł upomina: cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Tak więc właściwe, czyli zgodne z prawdą korzystanie z nabytej wiedzy także wymaga umartwienia. Zwłaszcza zdobywanie wiedzy religijnej wymaga pokory i światła Bożego, stąd powinna być łączona z modlitwą. W Księdze Mądrości czytamy: modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Wiedza religijna, nieosadzona w pokorze i modlitwie, a więc nie czerpiąca z mocy Ducha Świętego, to łatwa pożywka dla złego ducha. Z tego często bowiem rodzą się postawy nie pobożne, lecz bigoteryjne. Nierzadko też z niepokornej wiedzy religijnej powstają sekty i herezje. Stan jakości umysłu ma niemal decydujący wpływ na wolę człowieka, która jest władzą decyzyjną, a mimo to ślepą. Jej szczególną cechą jest wolność. Choć jest wolna w podejmowaniu decyzji, to jednak opiera się na tym, co umysł jej przedstawia, a więc wszystkie racje za i przeciw. Wola skłania się ku temu, co umysł rozpoznaje jako dobre i piękne. Nie oznacza to jednak, że zawsze musi ona wybierać zgodnie z racjami rozumu. Czasem jest to wybór wbrew rozsądkowi, czemu dał wyraz starożytny poeta Ovidiusz, pisząc: Video meliora proboque, deteriora sequor. To znaczy, widzę rzeczy lepsze i pochwalam je, a jednak idę za gorszymi. Proces umartwienia woli polega zatem na poddaniu niższych władz jej działaniu, a samą wolę zależności od woli Boga, a nie innych czynników. Na tym przecież polega udoskonalenie człowieka, że poddany jest woli Bożej. Wolę należy ćwiczyć w zakresie podejmowania decyzji zgodnych z rozpoznawaną przez umysł wolą Bożą. Temu celowi służą różne drobne sprawy, w których podejmowanie decyzji, nierzadko wbrew swoim upodobaniom czy zachciankom, nie ma większego zasięgu. Wyćwiczona wola, szukająca zgodności z wolą Bożą w sprawach drobnych, będzie zdolna do podejmowania ważnych i doniosłych decyzji o dalekosiężnych skutkach. Mówił o tym Pan Jezus w słowach: kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. W umartwianiu woli, które służy wzmocnieniu jej wierności względem woli Bożej, pomocne będzie nie tylko podejmowanie poprawnych, drobnych decyzji, ale konsekwencja w ich podejmowaniu. To, co zostało postanowione po roztropnym namyśle, powinno być wprowadzane w czyn. Wszelkie natomiast wahanie, cofanie podjętych decyzji, a potem znowu powracanie do nich, jeśli nie jest wynikiem zaburzeń osobowości, nie tylko że wprowadza chaos w życie społeczne, ale nade wszystko osłabia wolę. Zatem stanowcze, wytrwałe i konsekwentne chcę jest u podstaw duchowego rozwoju i zdrowej pobożności. Niestety często w życiu chrześcijan jest tak, jak wyznał to z bólem święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian. Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Umartwienie woli więc to poddanie i podporządkowanie jej temu, czego chce Bóg. Niedoścignionym wzorem do naśladowania w tym względzie jest Maryja, która na objawioną jej wolę Bożą przez Gabriela Archanioła odrzekła: Fiat, niech mi się stanie według Twego słowa.